A dzisiaj robimy radio w Elblągu, patrząc na fundamenty średniowiecznych domów. Lech Rustecki, nie zrobiło to na nim wrażenia, że oparł stopę i wiązał but, opierając stopę o drewniane stropy być może domu, który był wybudowany w XIII wieku. Jesteśmy w Elblągu, z Jackiem Kaczmarskim byliśmy i odkrywaliśmy miasto Pompeji, a teraz odkryjemy Strasburg z panem Zbigniewem Stefanikiem, który jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dobry wieczór państwa.
Szczyt G7 za nami. Jakie są konkluzje tego szczytu?
Otóż faktycznie szczyt G7 zakończył się właśnie wczoraj w Biarritz. Otóż konkluzji jako takich nie ma, ponieważ zapowiedziano już przed szczytem, że nie będzie przyjmowany wspólny komunikat, tak właśnie, aby uniknąć braku jego przyjęcia, jak miało to miejsce w tamtym roku w Kanadzie. Jednakże tutaj miało miejsce kilka zaskakujących zwrotów akcji. Z jednej strony nieoczekiwane przybycie na ten szczyt za sprawą Emmanuela Macrona ministra spraw zagranicznych Iranu, Mohammad Javad Zarif, przyleciał do Biarritz w niedzielę po południu, tak aby spotkać się z odpowiednikiem z Francji, Jean-Yves Le Drian, jak i również z Emmanuelem Macronem. Tak więc kwestie związane no właśnie z Iranem, kwestie związane z rozbrojeniem, czy też niedopuszczeniem do tego, aby Iran uzyskał broń atomową, było jednym z elementów tego szczytu. Kolejna kwestia to kwestie klimatyczne. We Francji mówi się o tym szczycie jako szczyt zielony, albowiem kwestie związane z pożarami lasów w Amazonii zdominowały ten szczyt, jak i również ten szczyt został tak naprawdę zdominowany przez kwestie związane z domaganym się przez prezydenta Francji funduszem pomocowym dla Amazonii, lasów amazońskich. Taki fundusz został więc utworzony. W jego początkowej fazie zostanie zasilony kwotą 20 milionów dolarów amerykańskich. Kolejne kwestie to kwestie związane z wojną handlową pomiędzy USA i Chinami, jak i również kwestiami związanymi ze sporami handlowymi pomiędzy Francją a USA. Chodzi tutaj o tak zwane opodatkowanie gigantów internetu, takich jak Apple, Amazon, czy też inne korporacje, które no właśnie świadczą usługi na internecie, czy też za pomocą internetu. Francja takie opodatkowanie zamierza wprowadzić. Chodzi tutaj o tak zwany podatek GAFA, zapowiadając, że niejako dopóki Unia Europejska, czy też tym zawodowe, na przykład OECD, nie wypracują pewnych regulacji w tych kwestiach, wówczas Francja będzie opodatkowała sama gigantów internetu. Tutaj zdaje się osiągnięto pewne rozwiązanie, pewien kompromis pomiędzy USA a Francją. Z jednej strony Francja wprowadzi swój podatek zgodnie z zapowiedziami, jednakże tylko do czasu, dopóki nie zostaną wypracowane w tej materii kwestie, czy też rozwiązania międzynarodowe. Z drugiej strony zaś, jeśli podatek międzynarodowy w przyszłości miałby być niższy od tego, który narzuciła Francja, wówczas Francja zobowiązała się do zwrócenia finansowej różnicy korporacjom, które uiszczą podatek na terytorium Francji. Tak więc zdaje się, iż nie dojdzie do wprowadzenia ceł zaporowych w USA na francuskie wina. Kolejne ustalenia to są one związane tym razem z Rosją. Zdaje się, iż już w przyszłym roku będzie to szczyt G8, a nie G7, ponieważ przywódcy tego szczytu, w tym głównie przywódca Francji i USA, są zdania, iż Rosja powinna ponownie zasiąść w tej grupie, czyniąc tego szczytu, więc szczyt G7 plus 1 czy szczyt G8. Różnie wówczas była nazywana ta grupa, kiedy to Rosja zasiadała w jej gronie. Tak więc szczyt z pewnością jest sukcesem wizerunkowym prezydenta Francji, albowiem faktycznie dał on się poznać jako ten przywódca, który potrafi organizować, potrafi mobilizować, jak i również przedstawiać pewne rozwiązania i forsować swe własne poglądy, w tym pogląd związany z pożarami w Amazonii, a mianowicie pogląd związany z tym, iż to społeczność międzynarodowa powinna się zaangażować w ratowanie tych lasów, ponieważ jak prezydent Francji twierdzi, lasy amazońskie, sama Amazonia to płuca, to nasze płuca, albowiem 20% tlenu jest tak naprawdę produkowanych w Amazonii. Kolejna kwestia to kwestia związana z Iranem. Otóż to faktycznie element zaskoczenia związany z tym, iż pojawił się na szczycie G7 minister spraw zagranicznych Iranu. Prezydent Francji tutaj stawia się jako swego rodzaju mediator pomiędzy USA i Iranem i nawołuje do kompromisu, dialogu pomiędzy Teheranem i Waszyngtonem. Kolejna kwestia to kwestia związana z bezpieczeństwem. Otóż na tym szczycie nie doszło do większych ekscesów. Zdaje się, iż podczas całego szczytu zatrzymano w związku z tymi ekscesami około 80 osób, tak więc tutaj z pewnością mniej niż prognozowano wcześniej. Przypominamy, iż w Kanadzie rok temu doszło do daleko idących ekscesów, no właśnie podczas szczytu G7, ekscesów spowodowanych przez bojówki związane z tak zwanymi antyglobalistami. Warto również dodać, iż podczas tego szczytu miał miejsce pewien incydent dyplomatyczny. Otóż doszło do sporu, wręcz wojny totalnej, pomiędzy prezydentem Francji a prezydentem Brazylii, Bolsonaro. Wszystko za sprawą dwóch emocji wygenerowanych przez dyskusję w internecie. Otóż jeszcze przed szczytem prezydent Francji opublikował alarmujący tweet związany z lasami i pożarami w Amazonii, na co prezydent Brazylii odpowiedział w sposób dość stanowczy i nieco kontrowersyjny, oskarżając prezydenta Francji o mentalność kolonialną, na co prezydent Francji odpowiedział zapowiedzią francuskiego weta, czy też braku ratyfikacji umowy handlowej Unii Europejskiej Mercosur. Ta eskalacja trwała przez cały weekend, następnie w niedzielę prezydent Brazylii wypowiedział się w sposób nieco kontrowersyjny o pierwszej damie francuskiej, a jego minister edukacji nazwał w internecie prezydenta Francji kretynem, który miałby jego zdaniem pracować dla francuskich lobby przemysłowych i żywnościowych. Syn prezydenta również wziął udział, prezydenta brazylijskiego wziął udział w tej debacie internetowej, gdzie uznał prezydenta Francji za idiotę. Tak więc to wszystko spowodowało, iż złe emocje pomiędzy Francją a Brazylią zostały wygenerowane podczas tego szczytu. W sytuacji, gdzie faktycznie Francja i Brazylia już od 150 lat mają dość daleko idące i rozwinięte stosunki gospodarcze, polityczne, wręcz militarne. Tak więc pytanie, w jaki sposób ten konflikt zostanie zażegnany, w jaki sposób przezwycięży się tą potyczkę słowną, jak i również te inwektywy, które zostały przesłane za pomocą internetu, publikowane przez władze brazylijskie. Prezydent Francji uznał bowiem te wypowiedzi, te wpisy za niegodne i za nie do zaakceptowania. Tak więc zdaje się, iż ten konflikt będzie musiał być rozwiązany. Prezydent Brazylii będzie musiał z pewnością złagodzić to z tych wypowiedzi, a zdaje się, iż faktycznie chęć pomocy, jak i również zaangażowanie Służby Międzynarodowej w gaszenie pożarów, czy też chęć zaangażowania no właśnie w kwestie związane z Amazonią budzą kontrowersje w Brazylii do tego stopnia, iż faktycznie władze brazylijskie posuwają się do tego, iż nazywają oni francuskie władze osobami o mentalności kolonialnej. Tak więc spór ten trwa i z pewnością był to ten negatywny element tego szczytu, który dał się we znaki, albowiem media relacjonowały ten element i też tą potyczkę słowną w sposób daleko idący. Jednakże nadsekwaną prasa jednoznacznie jest zdania, iż ten szczyt był wizerunkowym sukcesem prezydenta Francji. Teraz pytanie, co po tym szczycie pozostanie, czyli co po tych ustaleniach, czy faktycznie uda się prezydentowi Francji doprowadzić do dwustronnej dyskusji pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem w kwestiach atomowych, czy też faktycznie uda się złagodzić wojnę handlową USA-Chiny, albowiem ta wojna handlowa martwi nadsekwaną ekspertów, którzy prognozują, iż w sytuacji, kiedy miałoby dojść do eskalacji w tym konflikcie amerykańsko-chińskim, wówczas być może Europie grozi kolejny kryzys gospodarczy. Tak więc tutaj z pewnością wizerunkowy sukces, jednakże pytanie, ile z tego sukcesu zostanie w następnych dniach, tygodniach i miesiącach.
I z tym pytaniem pozostawił nas Zbigniew Stefanik. Bardzo dziękuję za korespondencję z Francji. Miłego dnia panu życzę i pozdrawiam z Elbląga. Jeśli państwo słyszeli takie dziwne dźwięki, to były dźwięki czyszczonej cegły, która kiedyś stanowiła część budynku tutaj na Starówce Elbląskiej. Cegła pochodzi z XIV albo z XV wieku, a my żyjemy w wieku XXI. Jest godzina 7:40. i właściwie teraz rozmowa o celu właściwym naszej wizyty w Elblągu. Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu w Elblągu, portu morskiego w Elblągu, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Mogę dalej kontynuować to czyszczenie tej cegły, ona to jakoś mnie uspokaja. Można?
Bardzo proszę.
Bo być może ta cegła się przyda do budowy portu, bo to bardzo dobra cegła i to jest taka cegła, która przetrwała te 600 lat. Jest bardzo ciężka. Nie wiem, czy chce pan...
Albo więcej.
Naprawdę. Waży, nie wiem ile, ale dużo waży. Dużo waży. Dobrze. Port w Elblągu. Czy jest przygotowany na przekop, na to, co ma zdarzyć się w Elblągu na Zalewie Wiślanym po 2022 roku?
Oczywiście przekop jest tą sztandarową inwestycją i strategiczną inwestycją nie tylko dla samego elbląskiego portu, ale również innych portów nadzalewowych, no i generalnie państwa polskiego. Elbląski port bardzo długo przygotowuje się na tą inwestycję, natomiast w obecnym okresie wiemy, że ta inwestycja ma realne szanse jej realizacji i właściwie już prace się rozpoczynają, bo jak wiemy, został wybrany przez Urząd Morski w Gdyni wykonawca tej inwestycji. Natomiast nasze nabrzeża w elbląskim porcie dzięki wsparciu prezydentów miasta Elbląga, one zostały wykonane i praktycznie technicznie są przystosowane do tego, aby dostosować się do nowych parametrów głębokościowych tej nowej realizowanej inwestycji.
A jakie statki będą wpływały do Elbląga, jeżeli ten tor wodny zostanie pogłębiony, jeżeli przekop zostanie wybudowany?
W założeniu głębokość torów wodnych ma wynosić 5 metrów, natomiast głębokość tranzytowa na wspomnianych torach wodnych, ona będzie wynosiła około 4 metrów, czyli statki o zanurzeniu 4 metrów będą mogły wpływać do elbląskiego portu.
Czyli ani tankowiec, ani lotniskowiec tutaj nie wpłynie, ale mogą wpłynąć całkiem duże statki.
My nie mówimy o dużych jednostkach oceanicznych, bo trzeba mieć tą świadomość, że elbląski port nigdy takim w pełni pełnomorskim portem się nie stanie. Natomiast jednostki kabotażowe bliskiego zasięgu, te, które mogą funkcjonować i świadczyć usługi armatorskie w akwenie Morza Bałtyckiego, takie jednostki będą miały już możliwość wpłynięcia do naszego portu.
Rozmawiamy tutaj, jesteśmy na Starym Mieście w Elblągu, rozmawialiśmy o tym, że Elbląg był takim miastem i portem obsługującym pierwszą Rzeczpospolitą, wielkim portem, gdzie krzyżowały się szlaki handlowe z całego świata. Wierzy pan w to, że kiedyś Elbląg może wrócić do takiej pozycji, do takiej sytuacji?
Myślę, że do tej pozycji sprzed wielu lat, kiedy elbląski port tak naprawdę konkurował z portem w Gdańsku, do tej sytuacji nie wrócimy i wcale nie chcemy do tego wracać. Natomiast chcemy stać się zapleczem właśnie tych strategicznych portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki państwa, stać się ich bezpośrednim partnerem i takim zapleczem przeładunkowym.
To jest przyszłość portu w Elblągu, ale żeby port miał sens, to muszą być drożne rzeki, które prowadzą do tego portu, dlatego że wtedy ten transport naprawdę się opłaca. Do portu z Elblągu skąd można dopłynąć?
Oczywiście jest to kolejny etap rozwoju, że tak powiem, Polski morskiej i Polski śródlądowej. Jak wiemy, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał konwencję AGN, co oznacza przystosowanie śródlądowych szlaków wodnych do parametrów międzynarodowych. Do Elbląga na dzień dzisiejszy jednostki mogą wpłynąć poprzez Zalew Wiślany, ale również nie zapominajmy o rzece Nogat, która wstępne parametry zachowuje. Natomiast, żeby dostosować się do tych parametrów międzynarodowych i tak, żeby reaktywować tą żeglugę śródlądową, no niestety potrzebne są nakłady finansowe tak, aby dostosować się do parametrów międzynarodowych.
Wielkie inwestycje na Wiśle Królowej Polskich Rzek.
Generalnie na Wiśle, ale również nie zapominajmy o tych rzekach, które są dopływami Wisły, czyli rzeka Szkarpawa i chociażby wspomniana rzeka Nogat.
Ale to mówi pan tylko o tym regionie, ale tak naprawdę transport, ktoś kiedyś mówił, kiedyś zboża przypływały tutaj z Polski, z kresów Polski, z Ukrainy.
Oczywiście, mówię tylko o naszym regionie, natomiast musimy zdać sobie sprawę, że te nakłady inwestycyjne na szlakach śródlądowych, one powinny być prowadzone na wszystkich rzekach, nie tylko na Wiśle, ale również i na Odrze. Natomiast tak jak pan redaktor wspomniał, port elbląski w czasach przedwojennych był obsługiwany, głównie był tutaj prowadzony spływ drewna, transport zbóż, ale również elementów metalurgii ciężkiej produkowanych w zakładach produkcyjnych Ferdynanda Schichała, które doskonale funkcjonowały w elbląskim porcie. I to wtedy parametry torów wodnych miały właśnie tą głębokość około 5 metrów. Także my nie chcemy niczego nowego, tylko powrotu do tego, co już było. I tak jak pan wspomniał na przykładzie tej średniowiecznej cegły, która przetrwała przez stulecia, my chcemy, aby elbląski port nie funkcjonował tylko w zakresie krótkoterminowym, ale żeby właśnie funkcjonował przez stulecia dla przyszłych pokoleń.
Byliśmy wczoraj w porcie w Elblągu. Tam stał statek OT Logistic, taka firma, która kiedyś prywatyzowała Odra Transa. Teraz stąd ten statek będzie płynął do Królewca. Ładunek to zboże, takie zboże na siew, bo tam są duże gospodarstwa rolne. Jedno z tych gospodarstw rolnych, jak donosi nasz zwiad, jedno z tych gospodarstw rolnych jest takie polsko-rosyjskie, to są setki hektarów, a z Królewca z kolei płynie tutaj do nas barki z węglem płyną, tak?
Z węglem i nie tylko. Oczywiście to nie jest jedyny armator, który funkcjonuje na dzień dzisiejszy w elbląskim porcie. Tych armatorów jest kilku i każdy walczy o tą masę przeładunkową, kolokwialnie mówiąc. Natomiast jak pan redaktor wspomniał, rynek kreują przedsiębiorstwa, które działają na terenie portów, czyli portów w Kaliningradzie, portów w Elblągu. I tak w eksporcie mamy właśnie wspomniane zboża, ale również materiały budowlane, gips, rusztowania, ceramikę budowlaną. Także asortyment tych towarów jest dość szeroki.
Ale głównie Elbląg, Królewiec Elbląg. To jest ta główna trasa, po której pływają tutaj barki i statki.
Na dzień dzisiejszy ze względów, że tak powiem, nawigacyjnych i połączenia nawigacyjnego dla jednostek, w 96% właśnie współpracujemy z obwodem kaliningradzkim. Natomiast zdarzają się przeładunki w żegludze morskiej bliskiego zasięgu do portu w Hamburgu czy portu w Rotterdamie, wspomnianych elementów metalurgii ciężkiej. A kanał żeglugowy przez Mierzej Wiślaną otworzy nam, jak ja to zawsze mówię, drogę na świat, drogę na inne porty, czyli nie będziemy już kolokwialnie mówiąc skazani tylko i wyłącznie na współpracę z portami obwodu kaliningradzkiego.
W Elblągu największa fabryka to fabryka turbin?
Największą fabryką na dzień dzisiejszy jest General Electric, oczywiście, ale nie zapominajmy, że istnieją tutaj również inne przedsiębiorstwa metalurgii ciężkiej, tak jakby Stokota chociażby, czy firma McGir, która również korzysta z transportu wodnego.
Bo to są te wielkie elementy, które tutaj powstają, a tego węgla z Rosji dużo jest, duży jest przeładunek tutaj w porcie w Elblągu?
Oczywiście nasze przeładunki oparte są nie tylko na eksporcie towarów, ale również na imporcie. I wspomniany węgiel, on jest importowany, natomiast jego ilości zmniejszają się rokrocznie. My wiemy, że...
Zmniejszają, bo inną drogą ten węgiel do Polski wędruje.
Niekoniecznie, ponieważ dyrektywy unijne świadczą o tym, że musimy ograniczać zasilanie przy spalaniu właśnie chociażby wspomniane węgla. Musimy przechodzić na alternatywne źródła energii odnawialnej chociażby. Stąd też również wynika zmniejszenie importu tego typu towaru.
W Elblągu, to nie wiem, czy pan wie, powstał budynek, który ma coś wspólnego z NATO. Z taką budową pan się spotkał?
To znaczy w Elblągu funkcjonują oddziały NATO, wojska NATO. Jest tutaj dywizja NATO północno-wschodnia.
To znaczy jest dowództwo tej dywizji.
Jest dowództwo dywizji.
Czy też gdzieś w Elblągu, jak głęboko pokopiemy, znajdziemy wyrzutnie rakiet albo jakieś stacjonujące czołgi?
Tego nie wiem, akurat w tym temacie nie jestem zorientowany.
Rzeka Elbląg, port morski w Elblągu, bardzo serdecznie. A nie chce pan tej cegły trochę... Ładna cegła, prawda?
Bardzo ładna cegła, natomiast my będziemy...
Ona jest coraz ładniejsza.
To dzięki panu redaktorowi, jego cierpliwej pracy, że tak powiem. Tak?
Ale to jest dobra praca.
Natomiast my port elbląski, tak jak zresztą inne porty, będziemy budować w oparciu jednak o stal i beton.
Bo będzie rozbudowa portu?
Będzie rozbudowa portu, a konieczne jest umocnienie nabrzeży. My jako Port Elbląski zleciliśmy również opracowanie koncepcji budowy obrotnicy dla statków, tak aby polepszyć warunki nawigacyjne i zapewnić to bezpieczeństwo.
Port jest własnością Skarbu Państwa.
Port jest własnością Skarbu Państwa, 100% udziałów posiada gmina miasto Elbląg.
Ale gmina posiada.
Oczywiście.
Ale są dzierżawy. W porcie się dzierżawi nabrzeże, prawda? Czy ja się mylę?
Nie. Elbląski port, tak jak powiedziałem, jest portem komunalnym. Czyli to, czym zarządza zarząd portu, są to terminale, nabrzeża, place składowe przekazane właśnie przez gminę miasto Elbląg, które jest 100% udziałowcem spółki.
Ale przekazane komu?
Przekazane zarządowi portu pod zarządzanie i to zarząd portu zarządza tymi terminalami, placami składowymi, magazynami, nabrzeżami, z których korzystają potencjalni armatorzy i przedsiębiorcy.
Ale nie ma tak, że część można wydzierżawić na przykład na 30 lat.
Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy takiej sytuacji, gdzie byśmy dzierżawili na 30 lat. Zresztą nie pozwala nam również na to ustawa, ponieważ maksymalnie ze zgodą Rady Miasta możemy dzierżawić nabrzeża do 10 lat. Następnie, jeżeli chcemy dzierżawić je powyżej 10 lat, konieczna jest zgoda Skarbu Państwa.
I takiej nie dał.
O taką nawet nie występowaliśmy na dzień
czyli
dzisiejszy.
Czyli nie ma nabrzeża chińskiego, nabrzeża rosyjskiego, gdzie jest rosyjski kapitał, chiński kapitał, niemiecki kapitał?
Absolutnie nie. Jest kapitał elbląski i to zarząd portu Elbląg zarządza tymi terminalami, z czego pobiera również pożytki, chociażby z tytułu opłat przystaniowych czy opłat portowych.
I jak duże są te pożytki?
Są to opłaty określone w ustawie, tak? Nie będę szczegółowo mówił, ile płaci się za jedno GT czy za jednego pasażera. Jednakże te opłaty sięgają od, powiedzmy, od jednego pasażera około 20 eurocentów.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Arkadiusz Zgliński, dyrektor portu morskiego w Elblągu. A dlaczego morski?
Statut elbląskiego portu sięga czasów Stefana Batorego, także port elbląski był zawsze portem morskim i powrócił do tego stanu rzeczy w roku 97.
Bardzo serdecznie dziękuję. Arkadiusz Zgliński był gościem Poranka Wnet. Wczoraj o muzyce w Poranku Wnet zdecydowali słuchacze Poranka Wnet z Warszawy, których spotkaliśmy w klubie Piaski, a o dzisiejszej tak zwanej playliście zdecydował przypadek.